Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Duch Święty nie może przyjść do serc zamkniętych. Módlmy się, aby Pan otworzył nas na Jego działanie, mówił papież na porannej Eucharystii.
Prorocy nieszczęścia szkodzą Kościołowi i życiu konsekrowanemu, powiedział Franciszek podczas spotkania z włoskimi zakonnicami.
Dialog z islamem od 50 lat stoi w miejscu, bo nie opiera się na prawdzie. Papież Franciszek próbuje ten impas przełamać, uważa egipski jezuita ksiądz Henri Boulat.
Witamy 22 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Tylko Duch Święty uczy nas mówić: Jezus jest Panem, powiedział papież na mszy w domu świętej Marty. Musimy otworzyć nasze serca, aby Go słuchać i w ten sposób dawać świadectwo o Jezusie.
Nawiązując do mowy Jezusa z ostatniej wieczerzy, Franciszek podkreślił, że Duch Święty towarzyszy nam i zapewnia nas, że będziemy zbawieni. On także uczy nas mówić, że Jezus jest Panem.
Bez Ducha nie może tego powiedzieć, poczuć, zobaczyć. W innym miejscu tej długiej mowy Jezus powiedział o Nim: On doprowadzi was do całej prawdy. Będzie nam towarzyszył w dojściu do niej. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. To oznacza, że Duch Święty jest towarzyszem drogi każdego chrześcijanina i także drogi Kościoła. I to jest dar, jaki daje nam Jezus.
Następnie papież pytał, gdzie mieszka Duch. W odpowiedzi odwołał się do dzisiejszego pierwszego czytania, gdzie spotykamy m.in. Lidię, której Pan otworzył serce na Słowo Boże.
Pan otworzył jej serce, aby wszedł w nie Duch Święty i aby mogła stać się Jego uczennicą. I to właśnie w sercu nosimy Ducha Świętego. Kościół nazywa go słodkim gościem serca, ale do serca, które jest zamknięte, nie może wejść. A gdzie można kupić klucze do otwarcia serca? Nie, to także jest dar. To dar Boga. Panie, otwórz moje serce, aby mógł w nie wejść Duch i uczynił zdolnym do zrozumienia, że Jezus jest Panem.
Dlatego potrzeba nam modlitwy o otwarte serca. Panie, otwórz moje serce, aby mógł zrozumieć to, czegoś nas nauczył, aby mógł zapamiętać Twoje słowa, aby mógł iść za Twoimi słowami, abym dotarł do całej prawdy.
Na zakończenie Ojciec Święty wskazał na dwa pytania, które wypływają z dzisiejszej liturgii słowa.
Pierwsze, czy proszę Pana o łaskę, aby moje serce było otwarte? Drugie pytanie, czy słucham Ducha Świętego, Jego natchnień, rzeczy, które mówi do mojego serca, abym w życiu chrześcijańskim mógł iść naprzód i mógł świadczyć o tym, że Jezus jest Panem. Pomyślcie dziś o tych dwóch rzeczach. Czy moje serce jest otwarte i czy staram się usłyszeć Ducha Świętego, tego, co mi mówi? W ten sposób pójdziemy naprzód w życiu chrześcijańskim, a także damy świadectwo o Jezusie Chrystusie.
Nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia, którzy tyle szkód wyrządzają Kościołowi i życiu zakonnemu. Nie popadajcie w pokusę uśpienia i rozpaczy, jak uczniowie w ogrodzie Getsemani. Umacniajcie wasze powołanie do bycia strażniczkami poranka, by głosić nadejście świtu. Obudźcie świat, oświecajcie przyszłość, mówił papież do uczestniczek kapituły generalnej uczennic boskiego mistrza. Zgromadzenie to należy do rodziny świętego Pawła, u której początku stoi błogosławieństwo. Błogosławiony Jakub Alberione.
Franciszek podkreślił, iż odbywająca się kapituła powinna przynieść owoce jedności zarówno w zgromadzeniu, jak i z całą rodziną świętego Pawła oraz z ludzkością. Zachęcił także siostry do wsłuchiwania się w głos Pana, który mówi poprzez znaki czasów. Trzeba otworzyć umysł i serce, aby wyjść naprzeciw prawdzie, którą inni wskazują. Dlatego potrzebny jest klimat rozeznawania, który pozwoli zobaczyć, co pochodzi od Ducha, a co jest jemu przeciwne.
Ojciec Święty zachęcił także uczennice boskiego mistrza do bycia prorokiniami radości rodzącej się ze spotkania Chrystusa.
Radość jest pięknym doświadczeniem wielu osób konsekrowanych, ale także wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich. Naśladowanie smutne jest smutnym naśladowaniem. Z kolei radość prawdziwa, a nie zwrócona na siebie, czy zadowolona sama z siebie, jest najbardziej wiarygodnym świadectwem pełnego życia, gdyż przez nią prześwieca szczęście i piękno życia Ewangelią i pójścia za Chrystusem. Jednocześnie radość ta wypełnia serca i wyraża się w ślubach, prowadząc do wyjścia na peryferię, aby uczestniczyć w radości Kościoła, którą jest ewangelizacja. Tylko Jezus jest dobrą nowiną, radością i szczęściem dla innych. Ta radość oddala od nas nowotwór rezygnacji, owoc zgorzknienia, które wyjaławia duszę.
Ojciec Święty przyjął na audiencji prezydenta Irlandii. Michael Higgins spotkał się również z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem oraz szefem papieskiej dyplomacji, którym jest pochodzący z Anglii arcybiskup Paul Gallagher.
Rozmowy rozpoczęto od podsumowania dotychczasowej współpracy Stolicy Apostolskiej i Republiki Irlandii. Następnie skoncentrowano się na kwestiach dotyczących wspólnego zaangażowania, takich jak ochrona praw człowieka i jego godności na każdym etapie życia, migracji i przyjmowania uchodźców, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę zwrócono na ludzi młodych i rolę rodziny. Podkreślono znaczenie kryteriów etycznych w podejmowaniu wyzwań związanych z globalizacją, zwłaszcza na poziomie gospodarczym. Wymieniono też opinie na temat przyszłości integracji europejskiej.
Późnym popołudniem rozpoczyna się w Watykanie z udziałem papieża sesja plenarna Episkopatu Włoch. Wybranych na niej zostanie trzech biskupów, spośród których Franciszek wyłoni nowego przewodniczącego Episkopatu. Zastąpi on kardynała Angela Baniasco, który sprawował tę funkcję przez ostatnich 10 lat.
Biskupi będą głosować jutro. Data ogłoszenia nowego przewodniczącego nie została jeszcze ustalona. Papież jest obecny tylko na dzisiejszej sesji. W programie zapowiedziano jego dialog z biskupami na temat przyszłości Kościoła we Włoszech.
W dzisiejszym świecie obrona życia coraz bardziej łączy się z obroną rodziny. Wymownym tego świadectwem był włoski Marsz dla Życia. Odbył się on w ubiegłą sobotę w Rzymie. Jedną z imprez towarzyszących było Światowe Forum Życia. W centrum obrad znalazły się totalitarne zapędy rządów i organizacji międzynarodowych względem rodziny. Przejawiają się one między innymi w narzucaniu modeli wychowawczych, które są niezgodne z wolą rodziców. Mówi ksiądz Shenan Bukei, przewodniczący Human Life International.
Podstawową dla nas kwestią są dziś prawa i obowiązki rodziców. Wielkim zadaniem Kościoła jest zatem wesprzeć rodziców jako pierwszych wychowawców swych dzieci. Ich rola jest zagrożona i to nie tylko w społeczeństwie obywatelskim, ale również w niektórych placówkach kościelnych. Patrzyliśmy na to nie po to, by krytykować, lecz by zająć się tym problemem w Kościele i społeczeństwie, by rzeczywiście chronić rodzinę, bo ona jest pierwszą szkołą, pierwszym seminarium. Trzeba podjąć konkretne działania. Musimy powrócić do podstawowego nauczania i do struktur, które Kościół wypracował na przestrzeni wieków, by pomagać rodzinie i by rodzice mogli rzeczywiście wychować swe dzieci. Chodzi tu o kościelną edukację, o kształcenie w wierze i moralności, o przekazywanie Ewangelii z pokolenia na pokolenie. Tylko w ten sposób możemy mieć wpływ na kulturę.
Ksiądz Bukei zauważył, że Kościół nie może być zaskoczony wzmożonymi atakami na życie i rodzinę. Tę tendencję zapowiedział już bowiem 30 lat temu święty Jan Paweł II, mówiąc o cywilizacji śmierci. Dziś doświadczamy jej kulminacji, stwierdził przewodniczący Światowej Organizacji Obrony Życia.
Zdecydowana większość Brytyjczyków opowiada się za ograniczeniem prawa do przeprowadzenia aborcji. Za zaostrzeniem przepisów aborcyjnych częściej opowiadają się kobiety niż mężczyźni. Prawie 2/3 respondentów chce obniżenia górnej granicy aborcji. Obecnie można ją przeprowadzić do 24 tygodnia ciąży. Pomimo rosnącej presji proaborcyjnych aktywistów, społeczeństwo brytyjskie staje się bardziej pro-life.
Fiona Bruce z angielskiego Ruchu Obrony Życia zwróciła uwagę, że małe, niereprezentacyjne polityczne grupy nacisku dążą do większej liberalizacji prawa, ale przeprowadzone badania pokazują, że starania te są całkowicie sprzeczne z poglądami Brytyjczyków, a zwłaszcza brytyjskich kobiet, które chcą większego wsparcia dla rodziców, którzy spodziewają się nieplanowanego dziecka i lepszego zabezpieczenia praw nienarodzonych. Wyniki badania podają, że prawie 2/3 badanych opowiedziało się za tym, aby górna granica aborcji została obniżona do 20 tygodni, przy czym około 1/5 respondentów jest za tym, aby granica ta została obniżona do 12 tygodni. Zdecydowana większość, 89% badanych, jest zdania, że poradnictwem rodzinnym nie powinny zajmować się osoby, które promują aborcję. Tyle samo osób opowiada się za zakazem aborcji z powodu selekcji płciowej.
Na zachodniej Syberii upamiętniono ofiary stalinowskich prześladowań Polaków w latach 1937-38, dokonanych w ramach tzw. polskiej operacji NKWD. Zamordowano wówczas 100 tysięcy polskich zesłańców. Nabożeństwo w ich intencji odprawiono we wsi Białostok.
W nabożeństwie za dusze zamordowanych Polaków udział wzięło 5 ich córek, do tej pory mieszkających w Białostokie. Modlitwy za rozstrzelanych 14 maja 1938 roku przez NKWD ojców i ich sąsiadów odmówiły w języku polskim. Wieś Białostok zbudowana została przez Polaków przesiedlonych w końcu XIX wieku spod Grodna. Nazwano ją tak dla upamiętnienia położonego wtedy niedaleko ich miejsc zamieszkania polskiego miasta Białystok. Według archiwów NKWD, zgodnie z rozkazem szefa Komitetu Ludowego Spraw Wewnętrznych Nikołaja Jeżowa, w zachodniej Syberii poszukiwano ponad 5 tysięcy, jak się wtedy wyrażano, polskich szpiegów w celu ich zlikwidowania. Według różnych źródeł historycznych w latach 30. ubiegłego wieku z rozkazu Stalina w wyżej wspomnianej antypolskiej akcji NKWD zamordowano ponad 100 tysięcy Polaków, czyli więcej niż razem wziętych ofiar Katynia, Miednoje i innych miejsc kaźni Polaków w roku 1940. Była to zemsta za przegraną w 1920 roku wojnę z Polską. Ze smutkiem dodać należy, że w kwietniu bieżącego roku spłonął drewniany kościółek katolicki zbudowany w XIX wieku przez przesiedlonych do Białostoku Polaków. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Egipcie Franciszek próbował przełamać impas, w jakim od początku znajduje się dialog chrześcijańsko-muzułmański, uważa ksiądz Henri Boulat. Ten egipski jezuita, wieloletni rektor kolegium w Kairze, patrzy na papieską wizytę w jego ojczyźnie z perspektywy chrześcijan, którzy żyją w krajach muzułmańskich. Przypomina, że wszędzie są oni obywatelami drugiej kategorii, bo Koran ustanawia wyższość muzułmanina nad chrześcijaninem. Jest to główny problem we wzajemnej relacjach, o którym jednak nigdy się nie wspomina, podkreśla ksiądz Boulat.
W punkcie wyjścia istnieje dyskryminacja, która przejawia się na wszystkich szczeblach społeczeństwa. A zatem, choć sam dialog chrześcijaństwa z islamem jest czymś pięknym, to jednak jest on kompletnie chybiony, bo prawdziwy problem zamiata się pod dywan. Żyjemy w lęku, a zatem i w kłamstwie. Jesteśmy zakorzenieni w kłamstwie, boimy się prowadzić dialog. Jeśli chcemy to zmienić, trzeba wskazać na prawdziwy problem i spróbować go rozwiązać. Bez tego będziemy stać w miejscu. I to właśnie dzieje się z dialogiem muzułmańsko-chrześcijańskim od 50 lat. Totalny impas. Dlaczego? Bo eksperci od dialogu po stronie katolickiej nie chcą słuchać tego, co mówią wschodni chrześcijanie, którzy mają inne doświadczenie. Papież Franciszek miał odwagę podjąć ten problem w swym przemówieniu w Kairze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.